witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu, na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Według listy obecności mamy kworum, a więc wszystkie uchwały, wszystkie postanowienia będą miały moc prawną. Witam gości zaproszonych, witam członków zarządu, pana starostę, pana skarbnika. Witam Państwa. Proszę Państwa, porządek wspólnego posiedzenia mamy przed sobą. I chciałbym Państwa spytać, czy macie Państwo, chcielibyście jakąś dołożyć, jakiś punkt, jakąś poprawkę w tym porządku, który przedstawiony jest. Nie widzę, nie słyszę, a więc rozumiem z tego, że ten porządek przedstawiony Państwu jest akceptowany przez wszystkich. Proszę o podniesienie ręki, jeśli go akceptujemy. Kto jest z Państwa za? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Nie będę odczytywał tego porządku obrad. Będziemy przechodzili punkt po punkcie do następnych. Pierwszy z punktów, który będziemy tutaj omawiać, a więc informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie o aktualnej sytuacji w szpitalu. Jest pani prezes, którą serdecznie witam. Mamy materiał przygotowany przez właśnie panią prezes i współpracowników. Od pana starosty zacznę. Czy pan starosta chciałby tu zabrać głos, czy od razu damy pani prezes?
Panie, panowie radni, zanim oddam głos pani prezes, może kilka słów, co się też dzieje, jeżeli chodzi o też współpracę ze szpitalem na Pomorzanach. Pamiętacie ostatnim, miesiąc temu, ponad miesiąc temu było spotkanie z panem dyrektorem i wicedyrektorem Pomorzan. Dzisiaj zresztą też z samego rana był pan dyrektor. Są już po takim audycie, sprawozdanie zostało przedstawione i jak gdyby drugi etap to, czy kolejny etap to to, że z tego audytu też wyciągamy takie elementy, które chcielibyśmy od zaraz wdrożyć też w szpitalu. Dzisiaj też rozmawialiśmy z panią prezes na ten temat. Poprosiliśmy szpital na Pomorzanach, aby oficjalnie przedstawił nam pewne propozycje dalszej tej współpracy. Przygotowujemy oczywiście wszystko, jeżeli chodzi o powstanie filii. Natomiast tak naprawdę my dzisiaj nie wiemy, jakie plany są rządzących w stosunku do szpitali w ogóle. Poszła informacja w Gazecie Prawnej, że 250, chociaż już 270 szpitalach powiatowych, wojewódzkich ma być przejęte przez państwo i szpital na Pomorzanach zgodnie z tym harmonogramem, który Państwo też zresztą widzieli, wystąpił do NFZ-u z taką prośbą o promesę kontraktu, no i cesji kontraktu. I taka odpowiedź, powiem szczerze, jest dosyć dziwna. Nie, może nie tyle na nie, ale odpowiedź, która trochę nas zaskoczyła, że w zasadzie oni nawet nie wiedzą, czy oni są upoważnieni do tego, żeby wystawiać taką promesę, że jeszcze wystąpią do spółki, chociaż bardziej wydaje mi się, że to powinno być wystąpienie chyba do właściciela o podstawę prawnej stworzenia takiej filii. Od tego czasu dyrektor szpitala na Pomorzanach zobowiązał się, że spotkamy się z dyrektorem NFZ-u w Szczecinie. Natomiast do tej pory jakoś nie udaje nam się to, bo chcielibyśmy jeszcze, żeby był obecny przy tym pan wojewoda, bądź też ktoś od pana wojewody, bo swego czasu mieliśmy taką informację, że pan wojewoda kibicuje temu przedsięwzięciu. Ale też myślę, że po tej informacji, która wyszła z w gazecie prawnej, nie wiemy do końca, czy rzeczywiście takie plany są, ale być może zaczyna się coś zacznie się lada moment coś dziać w tym kierunku o te właśnie przejęcie szpitali przez wojewodę czy też Ministerstwo Zdrowia, tego też do końca nie wiemy. Ja tylko przypomnę, że na początku tej kadencji bodajże, albo poprzedniej chyba jeszcze, też takie plany były w stosunku co do powiatowych urzędów pracy, no, ale po takim przeliczeniu ile samorządy dokładają do funkcjonowania powiatowych urzędów pracy, no i rządzący się wycofali z tego pomysłu. No a wiemy, że dzisiaj funkcjonowanie szpitali no to nie jest, powiedzmy, jest łatwa sprawa, a bardzo kosztowna. I tak obserwujemy z dnia na dzień, co się w tym kierunku dzieje i być może w pewnym momencie zostaniemy zaskoczeni. Natomiast my nie chcemy też przespać tego okresu, żeby nic nie robić i czekać tylko na te decyzje. Planujemy tutaj wdrożyć pewne, przy pomocy tutaj pani prezes tak naprawdę, wprowadzić pewne elementy z tego sprawozdania czy też audytu. Szykujemy się również do, już dokumentacja lada moment będzie gotowa i przekazana do nas, jeżeli chodzi o ten DPS na dawnej dwójce wewnętrznym. I te rzeczy musimy zrobić, ponieważ no, uważamy, że jakim kierunku by to nie szło, taki DPS jest potrzebny na pewno w Goleniowie. Społeczeństwo się starzeje, te wszystkie usługi będą potrzebne. Dodaję w takim razie głos pani, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, pani prezes, a już o tych bieżących sprawach, które są w szpitalu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To znaczy, że ja już się nie odnoszę do tego, co ma być w planach, tak? Co ministerstwo nam szykuje. Ja tylko państwu napomknę, że faktycznie ukazał się już projekt ustawy w tym zakresie, ponieważ miałam go na swoim biurku, także czekamy na kolejne ruchy ministerstwa i to jest jedyny pewnik w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o sytuację szpitala, państwo macie przedstawione sprawozdanie z działalności szpitala, które było sprawozdanie jakby do miesiąca lipca, ponieważ do 25 każdego miesiąca ja sprawozdaję, tak? Czyli tak naprawdę jesteśmy w przededniu nowego sprawozdania z działalności szpitala. Chciałabym tylko, żebyście państwo wiedzieli, że tak, pomimo tego, że jest COVID, staramy się działać, staramy się czuwać nad kosztami w naszym szpitalu. Nie ukrywam, że funkcjonowanie spółki w okresie COVID-u jest cięższe niż zazwyczaj. Dlaczego? Dlatego, że mamy mniejszą liczbę pacjentów, co niestety wpływa na wykonanie ryczałtu. My obserwujemy, nie tylko my w Goleniowie, generalnie tak jak rozmawiamy z dyrektorami szpitali w całym województwie, obserwujemy ucieczkę pacjentów. Co to znaczy? To znaczy, że albo pacjenci wypisują się z zabiegów planowych i nie chcą przychodzić do szpitali na zabiegi, co się później przekłada oczywiście na wykonanie. Z drugiej zaś strony pacjenci internistyczni czy pacjenci na OIO przyjmowani, przywożeni są już, ponieważ pacjenci czekają niestety do ostatniej chwili w domu, są już w tak ciężkim stanie, że jest to kwestia godzin, kiedy pacjenci odchodzą. Tak? Dlatego też chciałabym, żebyście państwo wiedzieli, że w tej chwili dodatkowym utrudnieniem jest mała liczba pacjentów. No niestety, brzydko mówiąc, łapanki robić nie możemy. Tak? Pacjenci się zwyczajnie boją. Ja się nie dziwię, tak? Pacjenci się zwyczajnie boją. Do tego niestety dochodzi nam jeszcze to, że w większości mamy zamykane poradnie lekarzy rodzinnych i ci pacjenci faktycznie w gorszym stanie do nas trafiają. To jest jeden problem. Drugim problemem jest jakby to, co też wielokrotnie już powtarzałam, rozbuchane koszty za środki ochrony indywidualnej. Ja też w tej kwestii napisałam pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o odgórną regulację cen. Tak? To nie wiem, czy państwo wiedzą, natomiast odpowiedź była taka, że jest to rynek. Ceny są kształtowane przez rynek. Dziękuję, do widzenia. Tak? Także jakby nikt nie chce się zająć tym problemem. Natomiast ja powiem Państwu tak, o ile od czerwca nasza poradnia, jeśli chodzi o lekarza rodzinnego, pracuje, no ona pracuje na pół gwizdka, owszem, natomiast jeśli chodzi o poradnię dziecięcą, to od czerwca normalnie dzieci szczepimy, nie ma żadnych problemów, pacjenci są przyjmowani. Przenieśliśmy ostatnio też, jakby scaliliśmy całą opiekę nad kobietą i dzieckiem w inne miejsce, żeby oddzielić kobiety ciężarne od chociażby pacjentów chirurgicznych, ortopedycznych, więc przenieśliśmy w inne miejsce i tam już zaadoptowaliśmy pomieszczenia i mamy nową szkołę rodzenia, nową poradnię ginekologiczno-położniczą i położną rodzinną, bo tutaj też duży nacisk jest jakby na pozyskanie pacjentek do przychodni właśnie dzięki świetnie funkcjonującemu oddziałowi położniczo-ginekologicznemu. Oddział położniczo-ginekologiczny pracuje. Tutaj no muszę się Państwu pochwalić, że chwilami nie mamy gdzie pacjentek kłaść, bo mamy tak dużo pacjentek rodzących w tej chwili w Goleniowie. Rekordem było 60 w czerwcu noworodków. W tej chwili optujemy tak w granicach między około 50 kilku, co przekłada się też jakby na wykonanie, bo w tej chwili no, wykonanie na położnictwie to jest 190%, tak, w skali miesiąca, więc jakby dwukrotną normę tych nowo przyjętych dzieci na świat odnotowujemy. Interna pracuje, następują pewne zmiany, jeśli chodzi o internę, natomiast interna pracuje, pracujemy na mniejszej liczbie łóżek, ale pracujemy i wygląda na to, że pracować będziemy dalej w tym składzie, który w tej chwili jest. Ryczałt też wykonywany jest w oddziale internistycznym. Co jeszcze? W poniedziałek, znajdzie się w nowym sprawozdaniu, ale w poniedziałek został opublikowany nasz wniosek o dofinansowanie. Staramy się o zakup rentgena przyłóżkowego. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to może w ciągu najbliższego miesiąca zakupimy rentgen przyłóżkowy. To też jest jakby, jeżeli. Ale jestem dobrej myśli. Dlaczego? Dlatego, że jest to też sprzęt, którym niewątpliwie jest bardzo potrzebny pacjentom, jest bardzo potrzebny, jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć rentgenowskich w stanie epidemii, ale też nie ukrywam, że jest szalenie istotne, jeśli chodzi o proces akredytacji, a wizytę akredytacyjną mamy między 28 a 30 października, czyli już za miesiąc mamy akredytację w szpitalu, wszyscy się szykujemy na akredytację. To niesie za sobą oczywiście bardzo duży nakład pracy związanej też między innymi z dokumentacją. Tutaj też pan starosta napomniał, że owszem, mam pewne już dane z audytu. Niewątpliwie tutaj, jeśli chodzi o audyt i o to, co możemy wdrożyć natychmiast, też wiąże się ze zmianą jakby ponieważ my mamy dwa odrębne systemy między szpitalami, ale będziemy tak to wdrażali, żeby nasz personel pracował w pełni na naszym systemie. Co to znaczy? Myśmy w maju odbył się audyt w szpitalu, jeśli chodzi o wykorzystanie systemu na potrzeby szpitala i jakby wdrożenie personelu do pracy, tak? Bo to, że my pracujemy na systemie od kilkunastu lat, to nie znaczy, że personel w pełni wykorzystuje jego możliwości. W związku z tym był audyt w maju, mamy już wyniki tego audytu, wiemy, co można poprawić, jeśli chodzi o sprawozdawczość, o dokumentację elektroniczną. Dostaliśmy też jakby wyniki tego audytu z firmy, która audytowała i też jesteśmy na etapie wdrażania. I to tak w bardzo dużym skrócie.
Dziękuję Pani Prezes. Proszę Państwa, otwieram dyskusję na temat Goleniowskiego Szpitala i sprawozdania, które przedstawiła nam Pani Prezes. Słucham Państwa.
Pani Zaskiej, tak. Swoim... Tak. Już ja sobie tylko przedłożę, żebyśmy mówiły o tym samym. Ja powiem tak, my jesteśmy posiadaczami, szczęśliwymi posiadaczami stacjonarnego aparatu, aczkolwiek tam mamy system ruchomy, który powoduje, że głowica się opuszcza i obniża, nam się chwilowo zepsuł. Dlatego mówię, dla nas najważniejsze jest właśnie zakup aparatu. Ja nie ukrywam, zakup aparatu stacjonarnego byłby fantastycznym zakupem, natomiast w tej chwili najważniejszy dla nas jest zakup aparatu jezdnego i dzięki, jeżeli uda się pozyskać te pieniądze z puli marszałkowskiej, składki, to ja będę przeszczęśliwa, bo jest to koszt około 360 tysięcy.
Dziękuję Pani. Kto z Państwa jeszcze chciałby się... Proszę Pani Tereniu.
Dziękuję. Ja mam pytanie do Pani Prezes. Proszę powiedzieć, wyjaśnić. Mam tu na myśli, że ciągła kontrola w tym temacie. Ciągła kontrola wykonania ryczałtu z Funduszem Zdrowia i błędy wynikające ze sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia. Kto popełnił błędy?
Dziękuję. To nie jest tak, że ktoś popełnił błędy. To są błędy, które wynikają jakby z raportowania, które na bieżąco są korygowane. Tak. Tyle tylko, że ja po prostu staram się nad tym czuwać, żeby było ich jak najmniej, tak? Nie ma jakichś specjalnych błędów w tym zakresie. Czasami jest tak, że my składamy wnioski na hospitalizację 14-dniowe. Jeżeli musimy pilnować tego, żeby złożyć w terminie, bardziej chodzi o taki nadzór codzienny, stały, systematyczny. Mhm. Dziękuję. To znaczy może jeszcze jedną kwestię podejmę, bo nie wiem, czy będą pytania, czy nie. Ponieważ tyle się słyszy w tej chwili o szczepieniach przeciwko grypie i o tym, że jest brak szczepionek, produktów na rynku, ponieważ myśmy dokonali zamówienia preparatów, spodziewamy się w Polsce, bo tak jak ministerstwo zamawiało, spodziewamy się w czwartek, w piątek dostawy do kraju preparatów szczepionkowych i jeżeli nie będzie problemów w przesyle z hurtowni farmaceutycznych, to u nas preparaty szczepionkowe powinny być w poniedziałek bądź we wtorek już w naszej lodówce w szpitalu. Tak? Oczywiście jest reglamentacja produktów z uwagi na duże zainteresowanie. My początkowo dostaniemy 30% zamówienia i później to będzie w następnej transzy uzupełniane. Natomiast my też zamówiliśmy, ponieważ w tym roku NFZ wyjątkowo finansuje szczepienia pracowników, więc tutaj nasi pracownicy też zostaną zaszczepieni w ramach umowy z NFZ-em. Także zabezpieczamy to wszystko na tyle, na ile można.
Dziękuję Pani Prezes. A Pani Prezes, czy nie ma problemów kadrowych na tych poszczególnych oddziałach, którymi Pani kieruje?
Mogę powiedzieć, że są zawsze, ale układamy grafiki.
No właśnie.
Grafiki układamy.
Dziękuję Pani.
Gdyby było więcej personelu, miałabym większy komfort, natomiast grafiki układamy, tak?
A tu już Pan Starosta uprzedził, wyjaśniając tą współpracę ze szpitalem kliniką numer 2, bo pewnie w tej kwestii też mielibyśmy pytania, ale już Pan Starosta to, co wiedział, nam przekazał. Czy są jeszcze pytania tutaj odnośnie Pani Prezes i kwestii szpitala? Na chwilę obecną nie widać, nie słychać. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Prezes. My przejdźmy do przegłosowania tej informacji, którą przedstawiła nam Pani Prezes. Kto jest za przyjęciem raportu przedstawionego nam dzisiaj? Jednogłośnie dziękuję Państwu serdecznie. Pani Prezes również dziękuję. A my przechodzimy do następnego punktu, a ten dotyczy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu goroniowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku. Pan skarbnik pewnie będzie chciał w tej kwestii zabrać głos. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, przedłożona informacja jeszcze nie doczekała się opinii RIO. Tą przedstawię w momencie, kiedy ją uzyskamy. RIO ma 30 dni na jej przesłanie do nas. W związku z tym, że nie udało mi się żadnego z pracowników funkcyjnych telefonicznie skontaktować z żadnym z takich pracowników. Nie mam informacji, będę do czwartku próbował tą opinię ściągnąć, ale nie przeszkadza to nam procedować nad sprawozdaniem, bo nie spodziewam się tam niczego innego jak wytknięciem pewnych błędów pisarskich, bo takowe zawsze się zdarzają w tak dużym materiale. Niektóre już sami wychwyciliśmy i próbujemy jakby zidentyfikować jeszcze jakieś, które mogłyby w jakiś istotny sposób zaburzyć odbiór tego sprawozdania. Tak naprawdę najważniejsze rzeczy są w podsumowaniu i tutaj widać, że jak co roku wykonanie jest dużo lepsze od planu, szczególnie w wyniku finansowym, on jest dodatni zamiast planowanego deficytu, ale wynika to, jak Państwo zauważyliście, z wykonania wydatków generalnie rzecz biorąc, bo dochody zrealizowaliśmy tylko o 1,27% lepiej niż planowaliśmy, czyli normalny system nieprzewidzianych dochodów, który wpływa na to, że to wykonanie w czerwcu jest wyższe, ale tak naprawdę niewykonanie wydatków, planu wydatków w dość znacznej kwocie, a wynika to ze specyfiki, którą mamy, że płacimy za inwestycje dopiero generalnie po ich wykonaniu, a przynajmniej po zaangażowaniu minimum 50, a najczęściej jest to 60% wykonania tych inwestycji, stąd ten wynik taki, jaki jest. Oczywiście nie mogę pominąć tutaj zagrożeń, które stwierdziliśmy. Są to braki w dochodach. Generalnie rzecz biorąc, na 31 sierpnia mamy straty 900 tysięcy na PIT-ie w stosunku do roku poprzedniego. Jest to około 930 tysięcy w stosunku do planu na ten rok. No i oczywiście w dochodach jednostek tutaj Zespół Szkół nr 1 oszacował straty z powodu zamknięcia basenu i hotelu na 700 tysięcy. Około 300 tysięcy straciliśmy na opłatach, których nie zrealizowaliśmy w starostwie. W związku z tym te straty będą dość znaczne i prawdopodobnie w następnych miesiącach będziemy musieli wycinać z planowanych dochodów kolejne elementy. I pomniejszam już w dzisiejszej uchwale, o której będę mówił jeszcze później przy jej omawianiu. Staramy się jakby zmniejszać plan wraz ze stratami, które ponosimy i próbujemy to utrzymywać na bieżąco. Co jeszcze? No mógłbym opowiadać o tym, że każdy dział, rozdział, każdy wydział czy każda jednostka różnie zrealizowała te plany. Generalnie rzecz biorąc widzimy, że subwencja spływa nam szybciej niż przewiduje ta ustawa, bo mówi się, że do 25 i z reguły 25 lub 24 na nasze konta wpływała subwencja. W tej chwili pojawia się ona nawet w pierwszych tygodniach każdego miesiąca, czyli tak jakby ministerstwo próbowało tym nadrobić to, że ta subwencja jest za mała, bo we wrześniu nie uzyskaliśmy zwiększenia subwencji oświatowej, czyli tak naprawdę podwyżki przeszły na konto samorządu. Niestety będziemy musieli je sfinansować z innych źródeł. Chyba, żeby pod koniec roku jeszcze jakaś jedna transza przyszła, ale wątpię, nie ma w budżecie odrębnych środków na waloryzację subwencji, chyba że przy nowelizacji budżetu coś się pojawi w ostatniej chwili. No ale według projektu, który został złożony, nie widziałem tego elementu. I to było tyle tytułem wstępu. Gdyby były konkretne pytania, to chętnie odpowiem, bo tak jak mówię, no, sytuacja jest na pierwsze półrocze o tyle dobra, że nie ma odchyleń jakby w stosunku do lat poprzednich. Tak? Dalej realizujemy nadwyżkę dochodów i niewykonanie wydatków, szczególnie tych majątkowych, bo te nas najbardziej kosztują jednostkowo dużo i powodują nadrobienie planu.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy państwo macie pytania do pana skarbnika odnośnie budżetu wykonania jego za pierwsze półrocze? Ja mam jedno drobne pytanie, panie skarbniku. Na 22 stronie pana sprawozdania, w tym ostatnim, przedostatnim punkcie, czwartym, tam jest wyodrębniona kwota na funkcjonowanie trzech liceów na terenie naszego powiatu. I do mnie ta kwota w podpunkcie A zastanowiła. Jedna z, no wcale nie największa szkoła, a największa ta dotacja. To nie jest dotacja, to no największa kwota wydatkowana. Co się na nią składa?
Oprócz tutaj wymienionych wynagrodzenia, składki i tak dalej. Panie Przewodniczący, to co wymieniliśmy, to są części składowe, tam nic więcej nie ma. Generalnie są to wydatki związane z płacami, bo to jest główny koszt szkół. Pana słowo jest dla mnie priorytetem. Przyjmuję to do wiadomości, chociaż zastanowienie budzi. Dziękuję. Państwo nie macie pytań, nic więcej tutaj nie mamy do dodania. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za pierwsze półrocze 2020? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu Skarbnikowi. Pewnie na komisji budżetu będzie więcej pytań, ale to już zostawiamy fachowcom. My przechodzimy do punktu 4. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez powiat goleniowski do roku szkolnego 2020-2021. Pan starosta zleca tu pani dyrektor. Pani dyrektor, zapraszamy. Pani będzie łaskawa na temat tego sprawozdania powiedzieć kilka słów.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Przedstawiłam Wam króciutki materiał na temat przygotowania, w którym zawarto takie podstawowe informacje, to znaczy nabór, jaki dokonały nasze szkoły ponadpodstawowe, ogólnodostępne oraz gdzieś tam w którejś tabelerce takiej malutkiej jest również nabór do szkół specjalnych. Poinformuję tylko króciutko, że taki bardzo ubogi ten nabór w specjalnym ośrodku w Nowogardzie. Nie utworzono klasy w branżowej szkole pierwszego stopnia. Nie było chętnych. Natomiast w zespole szkół specjalnych taką klasę otworzono. Znaczy może nie klasę otworzono, dokonano naboru 6 uczniów, jednak nie spowodowało to zwiększenia liczby oddziałów, ponieważ zgodnie z przepisami prawa oświatowego w szkołach specjalnych możemy klasy łączyć i ci uczniowie zostali połączeni z klasami programowo wyższymi. Cóż mogę powiedzieć na temat naboru? No, jest zadowalający. Mała taka tylko uwaga do naboru w zespole szkół w Nowogardzie imieniem Stanisława Staszica. Troszeczkę mniej niż byśmy chcieli tych uczniów w oddziale, stąd ta średnia oddziałowa troszeczkę niska, ale już mówię, to jest tradycją szkoły, że tak właśnie przyjmują do taką małą ilość uczniów do oddziału. Cóż dalej? Jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną, to wszystkie szkoły mają ją zabezpieczoną oprócz jednej. I na chwilę obecną, w piątek został wysłany arkusz organizacyjny tej szkoły, jest to oczywiście zespół szkół numer 1 w Nowogardzie. Został wysłany do kuratorium celem zaopiniowania i arkusz ten zawiera wakaty. A co to znaczy? To znaczy, że dyrektor tak naprawdę nie dopełnił obowiązku na dzień 1 września zapewnienia pełnej obsady kadry pedagogicznej. Powody tych problemów są różne. Nie zostały jednak tak jakby zabezpieczone. W arkuszu, który wysłaliśmy do kuratorium, zaznaczono, że dopóki dyrektor nie znajdzie wykwalifikowanych nauczycieli, zajęcia te będą odbywały się w ramach doraźnych zastępstw. Jeżeli kuratorium oświaty wyda pozytywną opinię i tak może być realizowane, organ prowadzący ten arkusz zatwierdzi. Kolejna rzecz, chcemy się pochwalić. Od nowego roku nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna uzyskała zgodę kuratorium oświaty, oczywiście za wcześniejszą zgodą organu prowadzącego, czyli zarządu powiatu, na prowadzenie diagnoz i i wystawianie orzeczeń dzieci dotkniętych autyzmem Aspergera, spektrum autyzmu. Jest to trzecia placówka w regionie, która taką zgodę i takim ośrodkiem jest. Jest taki w Świnoujściu, w Szczecinie i nasza poradnia. I ja uważam to za bardzo, bardzo ogromny sukces i tak jakby taki plus dla społeczności lokalnej, która nie będzie już musiała jeździć do Szczecina i w tak długich kolejkach oczekiwać. Również w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie otworzyliśmy nowy kierunek kształcenia, jest to technik programista i z tym też mamy związane jakieś plany na przyszłość. Wystąpiliśmy również o środki z 04 rezerwy na doposażenie gabinetów przedmiotowych, jeżeli chodzi o ten kierunek. Remonty były w szkole malutkie. No na pewno dla wielu dyrektorów to nie są malutkie remonty, ale żadnych większych inwestycji nie przeprowadzono teraz w szkołach, także to były takie drobne, doraźne naprawy. Jeszcze króciutko, nie wiem czy Państwo wiedzą, ze względu na przepisy naszego rozporządzenia, będę krótko nazywała w sprawie szczególnych tam rozwiązań związanych z COVID, organ prowadzący miał możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom i skorzystał z takiej możliwości. Przedłużył o rok stanowiska dla pani Joanny Łacińskiej, SOS Nowogard, pana Wojciecha Maciejskiego, ZSS Goleniów i dla pań z poradni, pani Ireny Juszczyk i pani Krawiec. Natomiast w Zespole Szkół nr 1 powierzono pełnienie obowiązków dyrektora panu Michałowi Gryczowi, ponieważ dotychczasowa pani dyrektor przeszła nie na emeryturę, to jest tak zwane świadczenie kompensacyjne, potocznie możemy nazwać, że jest to emerytura. Kolejna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to przygotowanie szkół, jeżeli chodzi o ten 1 września, o te wszystkie wytyczne rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa, wytyczne GIS oraz to rozporządzenie w sprawie zasad tak, organizacji pracy szkoły w okresie czasowego zawieszenia zajęć. Ja zawsze mówię, no miejmy nadzieję, że taka sytuacja u nas nie wystąpi. Szkoły rozpoczęły rok szkolny bez większych problemów. Króciutko zostały zaopatrzone we wszelkie środki higieny osobistej. Z różnego rodzaju tak jakby grantów, bo oczywiście otrzymywaliśmy pieniążki, na ten cel otrzymywaliśmy również bezpośrednio te środki ochrony. Także w tym momencie wszystko jest tak jakby zabezpieczone. Natomiast no do tej pory czekam, ponieważ dyrektorzy nie byli zobowiązani tylko do tych takich zasad bezpieczeństwa w szkole, ale również do określenia zasad funkcjonowania tego zdalnego kształcenia. Dlaczego czekam do tej pory jeszcze, bo nie wszyscy tak jakoś doprecyzowali, ponieważ to nasze kształcenie kwietniowo-majowo-czerwcowe nie do końca, ja tak powiem, było zgodne z oczekiwaniami i przepisami prawa oświatowego. W związku z powyższym zobowiązałam dyrektorów, aby te obecne zasady były bardzo szczegółowe i jasno wskazywały, jakie działania nauczycieli będą zaliczane do obowiązkowego wymiaru, jakie do godzin ponadwymiarowych, tak aby nie było pewnych sytuacji, które zdarzały się wcześniej. I chcę tylko Państwa poinformować, że trzy nasze szkoły ponadpodstawowe, to znaczy te, które prowadzą kształcenie z młodzieżą, czyli powiedzmy osobami już dorosłymi, wprowadzają jedno tylko i wyłącznie, jak to nazwać, no technologię tej technikę pracy na odległość. Jest to platforma edukacyjna Teams. Zajęcia będą się odbywały w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji. No i uważam to jako po prostu już taki pełen sukces, bo w tym momencie będzie można już ewidencjonować czas pracy. Są wydruki z platformy, wszystko to, co się odbywa, dyrektor jest w stanie potwierdzić i faktycznie jest to rzeczywisty czas pracy. Problem jest w szkołach naszych specjalnych. Ale jeszcze, no mówię, jeszcze pracuję tu z dyrektorami, żeby to dookreślić, ponieważ w tej szkole, no niestety, na taką pracę nie można przejść, jak platforma, to jest bardzo specyficzna praca. I oczywiście są wskazane różne techniki prowadzenia, natomiast moje wątpliwości budzi fakt zaliczania godzin do wynagrodzenia. Co to znaczy? Ja wiem, że ci nauczyciele nie mają możliwości takiej pracy, czyli bezpośrednio, co nie znaczy, że oni powinni być wynagrodzeni jak w godzinach ponadwymiarowych. Jeżeli nie mają takiej możliwości, to dyrektor musi jasno określić, że taka i taka praca wchodzi w zakres ich obowiązków, ale oni nie realizują godzin ponadwymiarowych, bo, szanowni państwo, przesyłanie komuś dokumentów, pewnie ono może być jakimś elementem, no bo to jest ta praca, której on wcześniej nie wykonywał, ale to nie znaczy, że w tych obowiązkach są zapisane. Przygotowywanie dokumentów, kontaktowanie się, nie. To nauczyciel ma w ramach 40-godzinnego czasu pracy, a nie tego obowiązkowego. W związku z powyższym mówię jeszcze te dwie szkoły, czekam na tak jakby doprecyzowanie i określenie tych warunków. Aha, i w szkole muzycznej też jest platforma, też nie ma problemu, tam w ogóle nie ma możliwości inaczej prowadzić zajęć. Pan dyrektor mówił, że nie ma takiego czegoś jak coś tam przesyłanie mailami. I to chyba by było wszystko z mojej strony. Jeżeli państwo mają pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do pani dyrektor, czy są w tej kwestii zapytania? Słucham państwa. Proszę, panie Tereniu.
Dziękuję. Pani dyrektor, mam zapytanie takie. Proszę powiedzieć, brakujące wakaty to są nauczyciele o jakich specjalnościach? Dziękuję.
Przedmioty zawodowe, w szczególności te mechaniczne, które potrzebne nam są do kierunków kształcenia technik, mechanik i mechanik pojazdów samochodowych. To była taka bardzo nagła sytuacja losowa, coś się wydarzyło w sierpniu, no, śmierć nauczyciela, więc to takie zaskoczenie, a tych nauczycieli jest bardzo mało na rynku. Jest również problem z technikiem żywienia, tak, od tych przedmiotów zawodowych. Nauczyciel był tak jakby już praktycznie zatrudniony w szkole, jednak jego, to jest dodatkowy nauczyciel będący na emeryturze, jednak tam też wyszła sytuacja losowa, musiał gdzieś się oddalić z miejsca zamieszkania, jest gdzieś i być może jak wróci, to zostanie właśnie zatrudniony, jednak nie wiemy, czy to nastąpi w najbliższym czasie. Ja rozumiem te okoliczności, bo to nie są sytuacje, które można przewidzieć i tak raptem z dnia na dzień, jak coś się dzieje na koniec sierpnia, zabezpieczyć. Tylko ja powiem tak. Tradycją tej szkoły stało się wysyłanie do kuratorium arkuszy z wakatami. Czyli co roku są nieobsadzone stanowiska. I później to tak gdzieś w ciągu roku się odbywa. Kuratorium wyraża na to zgodę.
Ja mam pytanie do pani dyrektor. W tamtym roku żeśmy dyskutowali na temat ilości uczniów kończących szkoły podstawowe i przyjęcia ich do szkół zawodowych czy ponadpodstawowych. W tym roku również, czy ma pani rozeznanie, czy mamy takie rozeznanie odnośnie ilości uczniów kończących tych szkoły podstawowe i czy w jaki sposób są one przyjęte do szkół, czy pozostała nam jakaś grupa dzieci, które w ogóle nie kontynuują żadnej nauki. Dziękuję.
Niestety, panie radny, takich informacji nie posiadam. Jeszcze parę lat temu mieliśmy taki obowiązek uzyskiwania od gmin ilości absolwentów i na tej podstawie przygotowywania tak zwanej uchwały o ilości oddziałów w tej chwili nie mam. Natomiast to, czy jacyś uczniowie nie kontynuują nauki po ukończeniu szkoły podstawowej, to jest kwestia gminy, ponieważ obowiązuje obowiązek nauki i to też jest gdzieś doprecyzowane przepisami, jak to jest monitorowane i kto za to odpowiada. Na pewno nie powiat, tylko gmina odpowiada za tą kwestię, czy dalej uczniowie kontynuują naukę. Natomiast powiem tak, no my przyjęliśmy dość sporą liczbę tych absolwentów, ponieważ mówię, nabór jest no zadowalający. Dość dużo uczniów wybrało nasze szkoły, także a pozostali na pewno kontynuują, pani radny, bo nie wierzę, chyba że są to uczniowie już sprawiający takie problemy typu niedostosowanie społeczne i tak dalej, których no, trudno gdzieś tam kontrolować. Są takie osoby, ale na pewno to tylko te. Każdy uczeń ma obowiązek kontynuowania nauki po szkole podstawowej. Tam się nie kończy.
Dziękuję, pani dyrektor. Proszę państwa, tu było pytanie ze strony pani Tereni odnośnie obsady tych etatów nauczycielskich. Powiem państwu, ponad 5 tysięcy nauczycieli od września przeszło na emerytury, na zwolnienia, na lekarskie. Dzieje się bardzo niefajnie. Ponad 1000 nauczycieli brakuje w województwie małopolskim. U nas w mojej szkole, na podstawie mojej szkoły mogę powiedzieć, że szukają nauczycieli po koleżeńsku, telefonicznie. Sięgamy do starych wiekiem, do emerytowanych już nauczycieli, bo jest problem, bo jest i nie ma tego zielonego światełka na przyszłość. Przewiduję, że może być jeszcze gorzej. Ale oby tak nie było, bo oby to moje czarnowictwo się nie sprawdziło.
Może podbierać.
No, kto wie. Czy są jeszcze pytania, czy są jeszcze uwagi? Jeśli nie, proszę państwa, przejdźmy do przegłosowania tego raportu, który przygotowała nam pani dyrektor ze swoimi pracownikami. Kto z państwa jest za przyjęciem tego raportu, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. A my przechodzimy do następnego punktu, 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi. Pan starosta, bardzo proszę.
Panie, panowie radni, materiał został przygotowany, jak zresztą co roku, przez referat promocji i współpracy. Również jak w uzasadnieniu wskazane jest, dokonane zostały konsultacje, które były ogłoszone na stronie internetowej, w biuletynie informacji, również bodajże w tablicy, na tablicy. Także te wszystkie wymogi formalne zostały wykonane. Jeżeli jeszcze jakieś pytania, to jest pan Adrian Pawłowski, który przygotował ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. Kto z państwa ma pytania, kto z państwa ma uwagi odnośnie tego projektu uchwały? Panie Adrianie, do tej pory w ubiegłym roku było 222 organizacje, które pozarządowe, które były tutaj wykazane u nas. Czy w tym roku coś się zmieniło, czy zwiększyło, czy zmniejszyło? A co za tym idzie, jak z finansami? Czy one nie uległy zmianie?
Na pewno się zwiększyło, bo w tym roku zarejestrowaliśmy bodajże 4 albo 5 nowe, ale dokładnie nie powiem, bo liczymy to dopiero na wiosnę w tym sprawozdaniu, gdzie realnie widać tą naszą współpracę. Program jest, tak jak mówiłem w tamtym roku, taką troszkę teorią, a widzimy tą naszą współpracę w sprawozdaniu na wiosnę. I od razu powiem, jak już mam głos, że w tym roku już z góry wpisałem kwotę, bo pamiętacie, w tamtym roku była taka sytuacja, że nie była wpisana, głosowaliśmy jeszcze raz. W tym roku wpisałem, ona wynosi tutaj 85 tysięcy, ale jest troszeczkę tak jakby sztucznie zawyżona w cudzysłowie, bo ponad 50 tysięcy to są WTZ-y z PCPR-u, a taka współpraca nasza jako starostwa, jako powiatu z organizacjami to co roku około 20 tysięcy.
Dziękuję panu. Czy są pytania, proszę państwa? Pani Terenia, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja mam zapytanie do pana. Proszę powiedzieć, czy po informacjach w internecie, znaczy tutaj sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji, czyli informacje przekazane przez internet i...
To odpowiem tak, od razu.
Czy jest odzew na tej...
Nie ma odzewu. Ogłaszamy się w internecie, na stronie, na Facebooku, na tablicy fizycznej przed budynkiem, na tablicy tej interaktywnej w budynku. Mhm. Nikt się do nas nie zgłasza.
Z takimi propozycjami, ewentualnie potrzebami. Nie ma odzewu żadnego.
Nie ma odzewu. A może program...
Nie ma potrzeb?
Może program jest tak dobry, że nie ma uwag. Nie wiem.
No wie pan, wie pan, uwagi jak uwagi, ale potrzeby zawsze, mamy. No dziękuję. Widocznie nie ma. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie widać. Ty chciałeś pytać, Basiu? Nie. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego współpracy powiatu goreniowskiego z organizacjami pozarządowymi? Kto jest za? Jednogłośnie. Brak pana. Dziękuję państwu serdecznie. Panu Adrianowi dziękuję za przekazane nam informacje. A my przechodzimy teraz, już mamy taki bloczek uchwał odnośnie dróg. Punkt 6. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu goleniowskiego kategorii powiatowej. Pewnie pan dyrektor Zaborowski będzie chciał w tej kwestii zabrać. Dobra, dziękuję. Proszę panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, może tak naprawdę omówię, jeżeli mógłbym, omówię je wszystkie blokiem, te uchwały, bo to są uchwały porządkowe, ewentualnie jakby jakieś tam szczegóły, do których jeszcze mogę dopowiedzieć. Generalnie są to uchwały polegające... Okay. Więc tak, uchwały te polegają w części na wyłączeniu z użytkowania, czyli tak, porządkujemy sprawę niektórych dróg, które tak naprawdę ani nie są wydzielone geodezyjnie, a czasami nawet jak są, to nie są ukazane w lesie, więc to są to jakieś przesieki nazwane drogą powiatową, gdzie tak naprawdę są grzyby, a nie jakiekolwiek urządzenia terenu związane z drogami powiatowymi. I dwie z tych uchwał właśnie polegają na takim wyłączeniu z użytkowania i w dalszym etapie chcielibyśmy to przekazać na rzecz nadleśnictw. No mówię, będąc w lesie, próbując przejechać tymi akurat częściami dróg, nie da się. Po prostu można zbierać grzyby w tym miejscu, a nie jeździć, bo nie jest to miejsce, więc porządkujemy sytuację. Natomiast pozostałe dwie, to uchwała dotyczy ulicy Piłsudskiego w Goleniowie oraz części ulicy Spacerowej, przepraszam najmocniej, w Nowogardzie, oraz części ulicy Spacerowej w Goleniowie, to są uchwały zmieniające kategorię z powiatowej, a później docelowo ma być to kategoria gminna. Są to działania ustalone i wymieniliśmy się tutaj korespondencją ze samorządami, czyli z samorządem goleniowskim oraz nowogardzkim, więc jakby mamy tutaj wstępnie ustaloną. I żeby ewentualnie rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, nie dotyczy to kaskadowego przekazywania dróg. To są zwykłe w ramach ustawy o drogach publicznych działania zmierzające do zamiany kategorii, czyli do końca trzeciego kwartału powinniśmy podjąć my decyzję o pozbawieniu, uchwałę o pozbawieniu kategorii, natomiast dane samorządy, w tym przypadku te dwa, powinny podjąć uchwałę o podjęciu kategorii gminnej. Jeżeli to się stanie mniej więcej w tym samym czasie, pan wojewoda zaakceptuje i słowo ciałem się stanie, te dwie ulice staną się gminne. Jeżeli jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję.
Dyrektorowi, proszę państwa, czy są w tej chwili jakieś pytania do pana?
Tak? No. Proszę bardzo.
Mam pytanie do pana dyrektora, może nawet nie tylko do pana dyrektora, ale do zarządu, ponieważ ostatnio żeśmy rozmawiali na temat dróg, które wywołało dyskusji w trakcie obrad. Myślę, że to przyjęte takie działanie, które żeśmy postulowali, nakreślanie czy obranie pewnej drogi, jakiejś tam kategorii czy numeru i prowadzić rozmowy dalej z samorządami na temat ich przyjęcia przez samorządy w ramach dobrej tutaj współpracy. Myślę, że to taki efekt powinno przynosić, bo dzisiaj mamy Maszewa, jest Maszewo, jest Goleniów, jest Nowogard i tak po kolei można niektóre ulice, które są stricte tylko na mapie, są powiatowe, ale one działają w mieście, można je powoli przekształcać na drogi tej kategorii gminnej. Myślę, że taki kierunek, który żeście tutaj przyjęli, panie starosto, jako zarząd i wydział dróg, taki trzeba byłoby prowadzić i co miesiąc robić jakieś takie konsultacje, spotkania i proponować tym gminom takie właśnie drogi. Nawet gdyby było trzeba jakieś tam pieniądze, to również można by było coś ustalić, jeżeli to droga jest nam zbędna, a tylko nas w jakiś sposób tam obciąża, można by było też się tak posiłkować, bo nie wszystkie samorządy są jakieś takie bogate, żeby można było to wyremontować i zrobić. No inaczej mówiąc, taki kierunek przyjęty, dyskusja z samorządami gminnymi na temat przyjęcia przez nich dróg jest jak najbardziej skuteczna i prosiłbym, żebyście taką właśnie kontynuowali taką pracę, jak i tu efekty dzisiaj widzimy. Dziękuję.
No tak się to odbywa, to już z panem dyrektorem byłem w kontakcie, tak się to na takiej zasadzie się odbywa. Jeśli nie ma więcej pytań, przejdziemy do głosowania. Proszę państwa, pierwsza uchwała dotyczy Placu Wolności w Maszewie. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu serdecznie. To mamy pierwszą uchwałę. Odnośnie drugiej, pan dyrektor nie ma nic do dodania. Drugiego projektu uchwały. Ta druga dotyczy, proszę państwa, dróg gminnych, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscowości Nowogard. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Jednogłośnie dziękuję państwu. Przechodzimy do następnej. Trzecia to już jest. Ta z kolei dotyczy Goleniowa, obejmuje ulicę Spacerową, obręb geodezyjny Krzewno o długości około 265 metrów. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję państwu. Następny projekt uchwały w sprawie Modrzewie Ininka. To jest no, tu na terenie gminy Goleniów o długości około 1 800 metrów. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję państwu. Została nam jeszcze, proszę państwa, następny projekt uchwały Komarowo Ininka Łozienica. To też tutaj gmina Goleniów. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu? Nie widzę sprzeciwu. Wszyscy jesteśmy za. Dziękuję bardzo. I to chyba byśmy skończyli ten blok uchwał odnośnie dróg powiatowych. Panu dyrektorowi dziękuję serdecznie. A my jesteśmy przy punkcie 11 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego. Pewnie pan skarbnik będzie tutaj w tej kwestii zabierał głos. Bardzo proszę. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego.
Jeżeli chodzi o zmiany budżetu, to część już mówiłem, że wyprowadzamy dochody, kompensujemy braki dochodów w PIT-ie. Pozostałe elementy to wprowadzenie do budżetu tych dochodów, które uzyskaliśmy, pomimo że ich nie planowaliśmy. Główna część to jest ostateczne rozliczenie kontraktu samorządowego. No i pozostałe nieplanowane, czyli wynikające z podwyższenia kwot utrzymania dzieci w domach dziecka i w DPS-ie i oczywiście podpisania umowy w ramach aktywnego samorządu. Tutaj dostaliśmy pieniądze z PFRON-u po to, żeby przydzielić podmiotom składającym wnioski z terenu powiatu goleniowskiego dotacje na samochody, generalnie rzecz biorąc, z tymi dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. I tutaj głównie gmina Goleniów i jeden z ośrodków, które złożyli takie zapotrzebowanie. No i oczywiście dotacja dla straży, która idzie przez fundusz strażacki, którą uzyskali z IKEA. Pozostałe elementy to są te, które nie dało się w okresie planowania zaplanować, czyli takie dochody nieregularne, które uzyskujemy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku poprzednim, odsetek czy odzyskania kosztów sądowych prowadzonych spraw. No oczywiście również w międzyczasie rozwiązaliśmy umowę partnerską z organizacją AVIS, w związku z tym, że zadania, które w ramach umowy podpisanej w ramach projektu nie były możliwe do wykonania przez powiat, to znaczy my nie mogliśmy zatrudniać nauczycieli i kierownika placówki prowadzonej przez AVIS jako powiat, w związku z tym, że jest to odrębna własność, a zatrudnienie wymaga jakby decyzyjności. Tutaj ten element należało rozwiązać, w związku z tym podpisaliśmy inne odrębne umowy. Ta placówka będzie działać czysto i wyłącznie w ramach organizacji pozarządowej. My jesteśmy tylko stroną udostępniającą pomieszczenia i ewentualnie udostępniającą czy pozwalającą naszym pracownikom być zatrudnionym dodatkowo w tym projekcie, jeżeli ich kwalifikacje będą odpowiednie. No i oczywiście, tak jak mówiłem, już te dochody z PIT-u, to jest ten ubytek systematyczny, 900 tysięcy na okrągło od początku roku, tyle notujemy strat w stosunku do roku poprzedniego, około 930 w stosunku do planu tegorocznego. No nie możemy jednorazowo oszacowanej przeze mnie kwoty zdjąć, bo musimy utrzymywać to wraz z nieplanowanymi dochodami, tak aby ten budżet nam się zapinał. No i oczywiście zwiększenie wydatków, w związku z tym, że uzyskaliśmy dodatkowe dochody, musimy te pieniądze przeznaczyć na te elementy, które najbardziej nam szwankują. Tutaj głównie będziemy się posiłkować tą kwotą w celu wyrównania czy uzupełnienia braków w szkołach. Już mamy rozpoznanie, jak wpłynęły na budżety podwyżki wrześniowe. No i wiemy, że nie będzie zwiększenia subwencji, w związku z tym musimy przekierować te środki. No i te jednostki, które funkcjonują w dużo wyższym wymiarze niż środki uzyskiwane w ramach subwencji. Tutaj pan przewodniczący zwrócił uwagę na jedną szkołę, a takich szkół mamy cztery właściwie, bo SOSW, ale w mniejszym stopniu, dwie specjałki, tak, plus zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, no i liceum, które nie funkcjonuje w ramach uzyskiwanych dochodów z subwencji. Pozostałe wydatki są przypisane mniej więcej do dochodów, no, również w ramach tego aktywnego samorządu musieliśmy zabezpieczyć dotacje dla podmiotów, które staną się beneficjentami i jednostki, które wypracowały dochody, czyli DPS i placówki opiekuńczo-wychowawcze, które mamy, również te dochody zwiększamy w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów. Gdyby były pytania, no tutaj wymieniłem wszystkie te elementy, na które zwiększamy czy zmniejszamy budżet, to chętnie odpowiem. Oczywiście staramy się jak najbardziej racjonalnie gospodarować środkami, którymi dysponujemy.
Dziękuję panu skarbnikowi za wyjaśnienia odnośnie tej uchwały. A teraz już udzielam państwu głos. Proszę pani koleżanko. Pani koleżanko.
Tak. Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie w sprawie grantu, który otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie na kwotę 648 150 zł i chciałabym informację, w której części, jeśli chodzi o zwiększenie planowanych kwot, jest on uwzględniony tutaj, czy jeszcze nie jest może?
Jeżeli chodzi o dotacje, które dostajemy w ramach porozumień między jednostkami, one są wprowadzane uchwałą zarządu, w związku z czym nie ma potrzeby wprowadzania jej do uchwały Rady i ona została już wprowadzona. Te środki są przydzielone DPS-owi zgodnie z wytycznymi i z umową, która została zawarta. Tak, tak, one są w budżecie, tylko innym rodzajem uchwały. Mamy dwa rodzaje. Uchwała zarządu i to są kompetencje dotyczące dotacji otrzymywanych od wojewody i dotacji otrzymywanych od innych jednostek samorządu. I są dochody, które należą tylko i wyłącznie do kompetencji Rady. I tutaj te akurat dwa, czyli dotacje od wojewody i dotacje między jednostkami, nie są uwzględnione jako kompetencja Rady. One po prostu należą do zarządu. Jest to zwykła zamiana wysokości dotacji, podwyższająca oczywiście i wydatki, i dochody, ale nie wymaga to interwencji Rady. Proszę.
Dziękuję koleżance naszej, dziękuję panu skarbnikowi. Czy są jeszcze pytania, uwagi? Jeśli nie, w takim razie przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały odnośnie zmiany budżetu i po tych wyjaśnieniach pana skarbnika przegłosujmy. Kto z państwa jest za przyjęciem i akceptacją tego projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję państwu. Proszę państwa, mamy tutaj jeszcze jeden punkt w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze z obszaru wodnego na rok 2021. Kto z państwa? Pan starosta. Bardzo proszę, pan starosta.
Panie przewodniczący, panowie radni, jak co roku Wydział Ochrony Środowiska przygotowuje nam uchwałę właśnie o usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego na rok 2021. Jest to związane z tym, że również co roku jest obwieszczenie ministra finansów, które wprowadza takie stawki maksymalne bodajże. No i to ma tak naprawdę odzwierciedlenie w tej uchwale. No ale tak jak co roku też informacje przekazujemy, no ja jeszcze nie przypominam sobie takiej sytuacji. Czyli tak naprawdę trochę te przepisy są dla nas martwe, no ale w każdej chwili może rzeczywiście pojawić się taka potrzeba i będziemy wtedy mieli uchwałę z tymi stawkami. No może nieściągalne, ale generalnie musimy to, jest to nasza kompetencja i stąd ten projekt uchwały przygotowany przez Wydział Ochrony Środowiska. Te stawki są zgodne z tym obwieszczeniem, nie różnią się, bo tak sprawdziłem, od któregoś roku zdaje się jakieś różnice były, ale to chyba w Wydziale Komunikacji, także to również sprawdziłem z tym obwieszczeniem ministra finansów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie starosto. Rzeczywiście to jest taka porządkowa uchwała. My tu nawet na wysokość tych stawek nie mamy wpływu. Przyjmujemy do wiadomości. Czy są pytania? Przypuszczam, że tu w tej kwestii nie będzie żadnych pytań. To przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały odnośnie tych opłat? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu serdecznie. Panu staroście za wyjaśnienia również dziękuję. Proszę państwa, sprawozdanie z działalności zarządu to rozpatrujemy na sesji. Wolne wnioski. Czy ktoś z państwa ma pytania, uwagi? Bardzo proszę, teraz będzie można się wypowiedzieć. nie widać, nie słychać. Dziękuję Państwu serdecznie. Dobiegliśmy do punktu 15, zamknięcie obrad. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Panu staroście, panu skarbnikowi, członkom zarządu również dziękuję. Zakończyliśmy obrady.
I na sesję zaproszę, nie?
Dziękuję. No oczywiście zapraszam na czwartkową sesję. Dziękuję. Dziękuję.